Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj porozmawiamy m.in. o specyfice pracy aktora filmowego. Zaprosimy Państwa także do kina na gruziński dramat zatytułowany Kwiecień. W studiu witam znakomitego aktora filmowego i teatralnego, od wielu lat związanego z Teatrem Wybrzeże, Mirosława Bakę. Dzień dobry, Mirku.
Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Tomku.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Po roli Jacka Łazara w krótkim filmie o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego podobno nazwano cię słowiańskim Jamesem Deanem. To prawda czy medialna plotka?
Znaczy to nie prawda, znaczy nazwano mnie we francuskim El ukazał się jakiś taki artykuł z moim zdjęciem i tak był zatytułowany. Już wtedy miałem tyle do siebie dystansu, że bardzo mnie to rozbawiło, no ale to prawda.
Słuchaj, to ciekawe, bo Zbigniewa Cybulskiego po Popiele i Diamencie Andrzeja Wajdy krytycy określali mianem polskiego Jamesa Deana. A wiesz, jak na to zareagował?
Tak.
No, że on woli być polskim Zbyszkiem Cybulskim.
No, dokładnie. Dlatego ja mówię o tym dystansie, że się uśmiechnąłem, no bo, wiesz, porównywałem, no piękne. No, tylko to wyglądało tak, jakby właśnie oni tam na zachodzie wszystkich pojawiających się młodych aktorów porównywali do Jamesa Deana.
Żywa legenda.
Tak.
Ale wiesz, to nie tylko to porównanie do amerykańskiego aktora łączy cię z Cybulskim, ale też fakt, że obaj kilka razy zagraliście w filmach Andrzeja Wajdy. Czy ta tytułowa rola w obrazie Wyrok na Franciszka Kłosa była taką najciekawszą propozycją od jednego z mistrzów polskiego kina?
No myślę, że tak. No, przede wszystkim z tego powodu, że jej ciężar, bo to w końcu główna rola była. Taka praca, no, solidna, duża. No a po drugie, ta rola akurat wymagała no, dla mnie jakiegoś szczególnego jakiegoś przygotowania. No przygotowania to zawsze trzeba się przygotować, ale rozpiętość emocji zawarta w zapisie tej roli była tak ogromna i dawała tak ogromne pole do popisu aktorskiego, no, które ja starałem się wykonać.
Wykorzystać.
No, że to tak, to największe takie moje wspólne doświadczenie z mistrzem.
Ale wiesz co, bo ktoś napisał, że to był taki pierwszy antybohater w polskiej literaturze powojennej, Franciszek Kłos. To ciekawe spostrzeżenie. No, granatowy policjant, kolaborant, czyli taka postać, która kompletnie nie pasowała do tych bohaterów polskiej szkoły filmowej. Wiesz, heroicznych, walczących o niepodległość, ginących. No tak, dla tak, Polski, a on był trochę w poprzek jednak.
No tak, ale dlatego stąd się też brało to rozmiar tego wyzwania aktorskiego, że tak powiem, no, że po raz pierwszy trzeba było to no tak poprowadzić, żeby Kłos był jakby zrozumiały w swoich pobudkach, ale równocześnie mistrz pilnował bardzo, żebym ja za sympatyczny nie był momentami. Nie, to była świetna współpraca. Ja pamiętam, że mistrz miał taki zwyczaj, myślę, dotyczący wielu albo każdego z jego filmów, że później własnoręcznie pisał list, ja przynajmniej dostałem taki list, że dziękuję mi za pracę, za to, co zrobiłem i że postara się tego nie zepsuć.
Ale to ładne bardzo.
Tak. Mam dwa listy od Wajdy i to takie... No wiesz, takie do oprawienia w ścianie, bo to piękny charakter pisma i piękna papeteria jego osobista, no także taki fajny, sympatyczne wspomnienie właśnie z pracy z nim.
A wróćmy do postaci Jacka Łazara z krótkiego filmu o zabijaniu. To był twój debiut na dużym ekranie, wcześniej zagrałeś w filmie telewizyjnym i właściwie dopiero kończyłeś studia we Wrocławskiej Szkole Teatralnej. I taki olbrzymi sukces, no bo właściwie cała Europa mówiła o tym filmie Kieślowskiego, żeby nie powiedzieć kawał świata. Można się było zachłysnąć tym sukcesem?
No mnie się udało nie zachłysnąć, myślę, bo zresztą ja często już o tym opowiadałem, że ja właściwie nie mogłem się zachłysnąć sukcesem, bo taki zimny prysznic dostałem. To znaczy, no film, owszem, chociaż na początku też nie był specjalnie przez krytykę przyjęty w tym kraju. Dopiero jak wróciliśmy z Cannes, to się okazało, że ci sami krytycy...
Spodobał im się nagle.
Tak, którzy pisali, że to szare, beznadziejne kino, a potem pisali, że to nasz wielki sukces. No przykre, ale tak było. Natomiast ze mną był ten problem, że wbrew temu, co właśnie niektórzy krytycy mówili, ja nie wróciłem z Cannes z jakimś bagażem propozycji agenturalnych czy tam filmowych. Ja zacząłem grać od razu później, po powrocie z Cannes dostałem główną rolę w niemieckim filmie, ale co ciekawostka, to nie miało to w ogóle związku z krótkim filmem, z dekalogiem, bo ja te propozycje dostałem, zanim reżyser i producent w ogóle dowiedzieli się, że ja u Kieślowskiego grałem i że ten film jedzie do Cannes. Dokładnie kilka dni wcześniej wygrałem zdjęcia próbne i oni mi zadali pytanie techniczne, no a co teraz, bo będziemy cię przygotowywać językowo i tak dalej, co, jakie masz plany teraz wyjazdowe i tak dalej. Ja mówię, no aktualnie jadę do Cannes w najbliższym czasie. Aha, odpoczynek. Ja mówię, nie odpoczynek, tylko jadę na festiwal. O, oglądać jedziesz. Mówię, no w pewnym sensie oglądać, ale tam jest mój film. Tam jest twój film? Tak. I mówię, no to zresztą w głównym konkursie. No to oni siedli z wrażenia wtedy. No i tak dalej, wiesz, i to się potoczyło, natomiast ten zimny prysznic dotyczył tego, że ja przez 2 lata następne, albo nawet więcej, 3, nie dostałem żadnej propozycji w polskim kinie.
Za bardzo się kojarzyłeś z tą postacią?
No, tak to młodzi reżyserzy i starsi, którzy klepali mnie po plecach, że świetnie zagrałem, mówili, no ja zaczynam teraz film, ale wiesz, ty się tak bardzo kojarzysz z Jackiem Łazarem, że jednak chyba nie mam dla ciebie roli, no i tak... Ale mówię, no dobrze, że zacząłem grać w Niemczech wtedy, bo potem się posypały kolejne propozycje na Węgrzech i tak dalej, ale polskie kino mnie nie rozpieszczało, bo to jeszcze nie był ten czas, w którym żyjemy teraz, że jak ktoś zagra dobrze i ten film zostanie dobrze odebrany i rola i tak dalej, no to jakby dla niego się albo pisze, albo się go... Ale to są czasy marketingu inne zupełnie niż były wówczas.
No tak, to jeszcze była końcówka PRL-u.
Tak, dokładnie.
Wiesz, bo tak się zastanawiałem, po zagraniu właśnie takiej roli na początku kariery filmowej, z jednej strony było jasne, że poprzeczka oczekiwań została zawieszona niebywale wysoko, ta rola wywindowała cię, ale też tak jak mówisz, była jednak pewnym utrudnieniem, w jakimś sensie mogła ci ciążyć nawet.
No właśnie w taki sposób, tak jak mówię, że nie odważali się reżyserzy. Dopiero pierwszy nieżyjący już Jacek Skalski zadzwonił do mnie z propozycją zagrania właśnie w jego debiucie filmowym głównej roli. Ja oczywiście zadałem mu przez telefon od razu pytanie, czy ty na pewno wiesz, do kogo dzwonisz, bo tak mnie to zaskoczyło. No ale tak, później powolutku zacząłem udowadniać, że no nie jestem aktorem jednej roli, amatorem, tylko że... No mogę zagrać i to, i tamto.
Wiem, o jakim filmie mówisz, bo ja ten film pamiętam bardzo dobrze. Chce mi się wyć.
No tak, tak.
To był... Rola Marka. To był taki obraz pokolenia dorastającego w świecie pozbawionym nadziei. Mm-hmm. Takiej brutalna rzeczywistość lat 80.
No stanu wojennego.
Powiedz mi, ta postać Marka, który wypada ze studiów, ściga go milicja, za chwilę wojsko, który nie zdążył wyjechać za granicę w odróżnieniu od wielu swoich kolegów. Ta postać Marka była ci bliska?
No tak, oczywiście, że była mi bliska. No w końcu ja swoje 18 urodziny obchodziłem w dniu wybuchu stanu wojennego, więc jakby jeszcze bardzo dokładnie pamiętałem tamte czasy, ten czas właśnie beznadziei takiej, to żyło we mnie po prostu i to wystarczyło tylko jakby przetłumaczyć na język roli, na język filmowy i to było dla mnie bardzo takie, no, nietraumatyczne, bo jednak czuję się taki rajc, jak zaczyna się pracę nad nową rolą i wchodzi się przed kamerę i tak dalej. Ale w każdym razie dosyć łatwo tę atmosferę było mi jakby odtworzyć w pamięci, tę, która nam towarzyszyła właśnie dorastającym w tamtym czasie. A poza tym spotkanie z Jackiem było fajne, bo to był doskonale zapowiadający się młody reżyser i mądry facet i szkoda, że tak szybko zginął wypadek. Mm-hmm.
Drugi film z przełomu lat 80. i 90., właściwie to jest początek lat 90., który też dobrze pamiętam, to Nad rzeką, której nie ma, Andrzeja Barańskiego. Ja w ogóle lubię filmy tego reżysera. To jest takie bardzo, bardzo autorskie kino. I w Nad rzeką, której nie ma, Barański portretuje młodych ludzi z polskiej prowincji, można powiedzieć. Akcja rozgrywa się w latach 60. ubiegłego wieku. To zresztą słychać w ścieżce dźwiękowej tego filmu. Ale tak naprawdę mam takie wrażenie, że tam jest klimat ponadczasowości, że to jest takie zawieszone w czasie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Pamiętasz ten film dobrze? Rolę wodza, którą zagrałeś?
Tak, doskonale go pamiętam. No, bo
trochę lat upłynęło.
No tak, tak, ale to był w pewien sposób szczególny film, dlatego że właśnie w odróżnieniu na przykład do tego traumatycznego klimatu Chce mi się wyć, to był film taki niesłychanie sielski, taki sympatyczny, tak opowiedziany. Zresztą wielu moich rówieśników i nie tylko, i młodszych ludzi często jakby zaczepiając mnie, czy rozmawiając ze mną, wspomina ten film, że ten film...
No ja też go właśnie dobrze pamiętam. Przesycha,
bo on właśnie, Barański, miał ten sposób takiego cudownego opowiadania o tej polskiej prowincji, o takich sympatycznych ludziach, ciekawych ludziach. I to właśnie wszystko tam się działo. Na planie tego filmu kręciliśmy w Żerkowie pod Jarocinem, pamiętam, takie, no to nawet chyba nie wiem, czy to miasto było, miasteczko takie malutkie, i cały ten klimat, który towarzyszył temu filmowi, no właśnie był taki prowincjonalny, ale tak cudownie uroczy. I zresztą grupa młodych aktorów się zebrała tam i świetnie nam się współpracowało. No, pan Andrzej, cudowny człowiek, naprawdę cudowny człowiek i wspaniały reżyser. Także tak, na długo w mojej pamięci zostały tamte dni zdjęciowe. A w ogóle film tak jest jednym z takich moich ukochanych wspomnień.
Wspominaliśmy o twojej współpracy z Andrzejem Wajdą, z Jackiem Skalskim, z Andrzejem Barańskim, a o współpracy z Władysławem Pasikowskim, twórcami niezależnymi, a także o pracy w teatrze porozmawiamy w drugiej części audycji po przerwie. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią powracamy do rozmowy z naszym gościem Mirosławem Baką. Obok Lindy, Pazury, Kondrata, Zamachowskiego czy Żmijewskiego, po Demonach Wojny stałeś się aktorem Władysława Pasikowskiego. Przepraszam, że tak mówię, ale wiesz, od Demonów Wojny właściwie grasz regularnie w jego filmach. Czyli Reich, Jack Strong, serial Glina. No w ostatnim filmie jesteś lektorem, więc też jesteś jakby związany z zamachem na papieża. I Władek Pasikowski na początku lat 90. dzięki Psom, ale też i Królowi chyba, no niejako zrewolucjonizował polskie kino. Zaproponował zupełnie inny sposób opowiadania o rzeczywistości, a ty, grając u Pasikowskiego, stałeś się takim twardzielem w naszym kinie.
Twardzielem. No tak, tak. W ogóle moja historia z Władkiem jest taka, że on zaproponował mi rolę już w pierwszym swoim filmie.
Czyli w Królu?
Tak, w Królu. Ja miałem grać Wiadernego, ale bardzo dobrze się stało, że ja nie zagrałem, bo Czarek Pazura zagrał to genialnie i pewnie był nagradzany za tę rolę. No i w ogóle super, super aktor, super to sobie z tym poradził. Natomiast ja po prostu miałem w tym momencie równolegle dwa filmy i musiałem się zdecydować. W jednym miałem grać kaprala Wojska Polskiego, a w drugim miałem grać rolę inteligenta, który w grupie swoich rówieśników, taka historia, mało znany film, który potem przemknął tak bokiem, Obywatel Świata, w którym główne role grał Janek Frycz, Ada Biedrzyńska, Marek Kondrat, no i wielu...
Film Rolanda Rowińskiego.
Tak, tak, dokładnie. No także ja zdecydowałem się jednak na rolę inteligenta. No ale mówię, broń Boże, nie żałuję. Natomiast później znowu dostałem propozycję w kolejnych filmach Pasikowskiego i jakby ja właściwie zostałem aktorem Pasikowskiego. Kilku dziennikarzy, nie wiem dlaczego, przypisało mnie do niego, zanim ja jeszcze zdążyłem u niego zagrać. Nie wiem, czy przez jakieś skojarzenie właśnie, że to ja jestem w grupie takich facetów.
Nie, no Demony Wojny według Goi to był pierwszy
film. No tak, ale ja mówię, że jeszcze wcześniej ktoś napisało mnie, że jestem aktorem Pasikowskiego. Nie wiem, pewnie dowiedział się, że miałem grać wcześniej. No tak, ale właśnie rola Cichego w Demonach Wojny, no a później nasza współpraca. My się bardzo dobrze rozumiemy, znamy i myślę, lubimy z Władkiem i u niego jest ogromną przyjemnością granie. Znaczy doświadczenia dziennikarskie z Pasikowskim są może nie najlepsze, bo Władek właśnie nie...
Wiem coś o tym.
No tak, tak, ale nie znam aktora, który by źle powiedział o Władku. A Władek kocha aktorów i on stwarza na planie doskonałe warunki do pracy i widać, że jest taki troskliwy wobec aktorów i bardzo uważny i słucha. Zresztą niczym się w ten sposób nie różni na przykład od mistrzów kina jak Wajda czy Kieślowski, bo też mam takie wspomnienie. Także u Władka fajnie się gra.
Tydzień temu rozmawiałem z Grzesiem Wolfem, który zagrał w Glinie u niego niedużą rolę i powiedział mi dokładnie to samo, co ty o Pasikowskim właśnie.
No tak.
Jak traktuje aktorów, z jakim szacunkiem i jak dobrze się z nim pracuje po prostu.
Tak, ja później miałem takie, że musiałem znowu wybierać między Władkiem a mistrzem Wajdą, więc wtedy
Władkowi... Niełatwy wybór.
No ale było Władkowi łatwiej zrozumieć, że muszę z roli u niego zrezygnować na korzyść Wajdy. A z tym ostatnim filmem Władka...
Zamach na papieża.
No tam też miałem grać, ale też mi się to pokrywało ze zdjęciami do innego filmu i zdecydowałem się na tamten. Natomiast to było zabawne, jak Władek zadzwonił do mnie, powiedział, nie chciałeś zagrać, no to chociaż powiesz coś w filmie. Nagrałem tam
tak się stało.
Początkowy. Tak.
Początek stulecia był dobrym okresem dla kina offowego w Polsce. Szczególnie mocna była grupa wrocławska. Bracia Matwiejczykowie, Bodo Koks. Różnie się ich kariery potoczyły, ale ich filmy były pokazywane wtedy na wielu festiwalach, między innymi w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, w konkursie Kina Niezależnego. I ty dość regularnie grywałeś właśnie u Piotra Matwiejczyka. Ja pamiętam na przykład taki film Smutna, który kręciliście w Chorwacji.
Tak.
Tam grałeś główną rolę.
No tak, tak. Ale wcześniej też i wiem, że tam na planie...
W kilku filmach się jego pojawiłeś.
Spotykaliśmy się z bardzo fajnymi kolegami, z Marcinem Dorocińskim, Metzfoldowski Wojtek tam...
Dorota Segda chyba też tam w jakimś filmie zagrała.
Dorota, tak, graliśmy tam małżeństwo w jednym z tych filmów. Nie, bo Matwiejczyk naprawdę pisał bardzo ciekawe wtedy scenariusze i cóż, nie jestem z kina komercyjnego, znaczy nigdy się nie kierowałem tym, że jak mi pan zapłaci, to ja u pana zagram, bo na pierwszym miejscu jest zawsze scenariusz i bywało tak, że za jakieś, no, w jakichś warunkach takich bardzo, bardzo amatorskich, potem w Wrocławiu gdzieś się bujaliśmy po jakichś krzakach, po jakiejś, no ten przypadek, że pojechaliśmy do Chorwacji to zagrać, no ale to też nie było wysokobudżetowe kino i tak...
Domyślam się.
Tak sobie tam pokręciliśmy trochę, ale to była duża przyjemność, zresztą no mówię, bardzo chętnie spotykam się też, może amatorów to już teraz mniej jest takich kręcących takie filmy, natomiast fajnie jest z takimi zupełnymi młodziakami wychodzącymi ze szkoły.
Pojawiasz się też właśnie w studenckich etiudach, filmach krótkometrażowych. To są też skromne projekty, jak mówisz.
No tak.
I to jest taka próba wsparcia adeptów reżyserii, przyszłych być może twórców polskiego kina z twojej strony?
Wiesz co, więcej w tym jest egoizmu mojego.
Że oni cię będą zatrudniać, jak zostaną reżyserami.
Nie, tak źle to nie, o tym nie pomyślałem. Ja myślę o tym po prostu o spotkaniach takich z młodą krwią, bo to jest w pewien sposób odświeżające, żeby się nie... Staram się właśnie tak pracować z nimi, że bardzo uważnie ich słuchać, co im w duszy gra, jak oni chcą opowiadać te swoje historie, a nie tylko, chyba, ja to umiem zagrać, przyjdę, proszę pan, pyknę, no tutaj. Nie, to nie w ten sposób działa. Ja się świetnie czuję właśnie w takim... Oczywiście nie mówię, że profesjonalny plan filmowy to mnie nudzi czy coś tam i że to jest jakaś taka rutyna. Nie. Jeśli jest dobrze zorganizowany, to tam też można ciekawe rzeczy zagrać w komforcie jakimś. Ale ta świeżość tych młodziaków właśnie w różnych dyplomowych filmach, no czy w ogóle w etiudach studenckich, to jest coś, co warto przeżyć i co potem fajnie procentuje, naprawdę. I robiłem etiudy operatorskie, filmy dyplomowe. Zresztą bardzo fajna nagroda, którą dostałem na dosyć liczącym się hiszpańskim festiwalu w mieście Chillon. Taki festiwal międzynarodowy w ogóle. Dostałem główną nagrodę aktorską za film krótkometrażowy, fabularny. miła niespodzianka.
Mirku, twoje aktorstwo cechuje oszczędność środków wyrazu. Uważasz, że pauza, milczenie, nie wiem, drobny gest mogą więcej niż długi dialog, nawet dobry?
Nie, wiesz co...
Tak byś nie generalizował?
Nie generalizowałbym. Oczywiście jest coś takiego, że no jednak dostaję propozycje pewnych takich ról, no które właśnie, tak jak wspomniałeś, od tego twardziela wychodzą, to dużo nie mówi, więcej robi, ale nie generalizowałbym, bo na przykład ostatnio zakończyłem zdjęcia do bardzo roztrajkotanego serialu, który z Kingą Dębską robiłem. Będę w obsadzie drugiego sezonu Gry z cieniem i gram tam zupełnie niepodobną do siebie, że to ujmę takimi słowami, postać.
Ciekawe.
A poza tym, no nie rozmawiamy dzisiaj o teatrze, ale w teatrze to ja dostaję tak najróżniejsze i biorę tak najróżniejsze role, że one mi pozwalają aktorsko, wiesz, pohulać we wszystkich kierunkach i to jest fajne. Natomiast no film ma takie ograniczenia, że zazwyczaj jak się robi obsadę do filmu, no to się tak aktora wsadza, no, że on
według
będzie
szufladki
pasował.
Pewnej.
No może szufladka to niedobre słowo, ale on musi mieć jakiś taki, taką przestrzeń w sobie, która pasuje do tej roli, a nie tak, że się bierze nazwisko, a potem każe mu się
dopasowuje
grać.
Dopasowuje do postaci.
Dopasowuje, tak.
Wspomniałeś o teatrze, ja jednak zahaczę o to, chociaż to jest audycja poświęcona kinu. W teatrze słowo, czy to w dialogu, czy w monologu, odgrywa jednak fundamentalną rolę, jak mówisz, i tutaj masz wiele możliwości. Stworzyłeś naprawdę wspaniałe kreacje na deskach Teatru Wybrzeże, no długo można by wymieniać, któremu zresztą jesteś wierny właściwie od początku kariery aktorskiej niemalże. Tam rok był w Jeleniej Górze, ile dobrze pamiętam, ale tak naprawdę od zawsze grasz w Teatrze Wybrzeże. Ostatnio rozmawiałem z Danutą Stenką i z Jackiem Braciakiem i dla nich teatr jest takim aktorskim fundamentem. Znaczy, nie wyobrażają sobie pracy w tym zawodzie, w zawodzie aktora, bez teatru. Czy ty masz podobnie?
Absolutnie. To znaczy, nawet sobie, wiesz, nie próbuję, może można sobie to wyobrazić, jakbym się bardzo skupił, to bym się wyobraził. Nie, no w końcu jest wielu świetnych aktorów, którzy nie wchodzą,
zrezygnowali
z teatru i się realizują w filmie, natomiast no, pewnie nie słyszałem tego, co mówiła Danusia czy Jacek, ale podpisuję się pod takim twierdzeniem, że teatr jest fundamentem dla aktora, bo ja tam po prostu w teatrze wciąż się uczę. Wciąż się uczę, widz mnie uczy, moja relacja z widzem mnie uczy. Ja dostaję odpowiedź na temat swojego aktorstwa tu i teraz. To nie można dubla powtórzyć, nie można nic zmienić, bo już poszło, zostało zobaczone. No a poza tym, tak jak wspominałem, w moim przypadku teatr to jest przez to, że ja tutaj jestem zadomowiony dosyć w tym teatrze. I tutaj zyskałem zaufanie zarówno w rolach komediowych, jak i dramatycznych, wielkich rolach szekspirowskich, we współczesnym repertuarze, klasycznym repertuarze. Także tutaj mam rozpiętość taką aktorską grania, która, gdyby mi przyszło do głowy ponarzekać trochę, że jakby schemat ról, w których jestem obsadzany w filmie, chociaż mówię, to już się zmienia.
No tak, rekompensuję
sobie doskonale w teatrze. I zresztą nie tylko tu w Gdańsku, ale też przecież grałem i u Krysi Jandy, grałem w Teatrze Komedia, grałem w Teatrze Syrena, teraz
teatrze
gram w
Szóste Piętro, cię widziałem,
piętro,
tak?
Właśnie
z Marią Dębską.
Z Marysią, pojutrze już tam znowu jadę.
Widziałem was w tym spektaklu.
No, to jest, wiesz, to jest taka super wielka aktorska zabawa i która się zdarza, wiesz, każdego wieczora. To nie jest film od czasu do czasu, tylko wciąż taki trening aktorski, który moim zdaniem jest niezbędny.
Bo za każdym razem masz nową publiczność i się sprawdzasz w tym kontakcie z nią, prawda?
Dokładnie.
To jest wyzwanie.
Tak.
Co najbardziej cię fascynuje w aktorstwie, a czego nie lubisz w tym zawodzie?
To bardzo, bardzo trudne pytanie jest, bo trzeba takie resume zrobić z tego wszystkiego, co przez te 40 lat się przeżyło. Nie wiem, co mnie fascynuje, bo to jest metafizyka, wiesz, to jest coś, co ja nigdy nie, staram się w ogóle nie definiować, wiesz, dlatego ja nie uczę w szkole aktorstwa, nie czuję powołania.
Nie czujesz się powołany.
Tak, i nawet właśnie w opowieściach o aktorstwie ja nie definiuję pewnych rzeczy, ja właśnie żadnych rzeczy nie definiuję, to aktorstwo mi się zdarza. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że mam jakieś już, no, bardzo, bardzo duże doświadczenie, no bo 40-letnie, ale mówię, ja do każdej roli podchodzę jak dzieciak, po prostu z palcem w buzi, który się zastanawia, jejku, jak ja to zagram, co ja tutaj mogę, jak ja mogę.
Czyli zachowałeś taką świeżość.
No myślę, że tak, bo zresztą świeżość jest niezbędna w dobrym aktorstwie, mhm. No bo mówię, lecę tak polecieć rutyną, bo to zagram piątkę i szóstkę, cztery miny i ten, to jest niemożliwe wręcz, to trzeba jakoś z bebechów, ze środka, z siebie wyciągnąć to wszystko. Natomiast co mnie denerwuje, no dobra, pierwsze co mi przychodzi do głowy, to jak mam do czynienia na planie na przykład z kimś, kto nie traktuje aktorstwa tak poważnie, jak ja traktuję. No niestety, ponieważ ja traktuję bardzo poważnie, to często mi się to zdarza. No wiesz, jak przychodzi młody aktor i patrzy na zegarek, albo kończymy ujęcie, a on już dwie sekundy później zagląda na Facebooka, czy odwrotnie, to jest już w ogóle tragiczne, jak dwie sekundy przed uruchomieniem kamery stoi z telefonem i coś odpisuje, jakieś SMS-y. No to po prostu mi ręce opadają i miałbym ochotę, no w teatrze to bym jako starszy kolega nagadał, ale w filmie, no proszę bardzo, pan jakaś gwiazdka, czy tam nie wiem ile ma followersów i robi takie numery, no to po prostu nie cierpię czegoś takiego i nie mam szacunku dla takich ludzi, no i to jest niefajne, ale to dotyczy też w pewnym sensie reżyserów serialowych, bo nie mówię, że filmowych, takich fabularnych, ale często jest tak, że nie przykładają się tak, jakby się chciało. No, a tak w ogóle, no, tak strasznie kocham ten zawód, że choćby mnie nie wiem, ile rzeczy denerwowało, to w nim tkwię i już tak zostanie.
I nawet to czekanie na planie, czasem kilkugodzinne na ujęcie, też jesteś w stanie przeżyć.
To jest wpisane po prostu w aktorstwo filmowe, w robienie prawda. Filmów. I to już od początku należało się do tego przyzwyczajać i mnie to już w ogóle absolutnie nie dziwi w żadnym momencie.
Ostatnio dostałeś ważne nagrody w roku ubiegłym na festiwalu Toffee Fest w Toruniu. To była nagroda Złotego Anioła za niepokorę twórczą, tak?
Niepokorność twórczą.
Ta. A w tym roku, całkiem niedawno, bo w zeszłym miesiącu, nagrodę imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego, przyznaną przez krytyków, to nagroda jest teatralna, za całokształt twórczości. No to brzmi tak groźnie. Bo tak, ja przed tobą jeszcze...
Tak
to określili.
Straszne są nagrody za całokształt.
No właśnie,
nie?
Bo przed tobą jeszcze wiele lat kariery, wiesz, a to tak brzmi jakby już zamknięcie pewne. Ale mówiąc zupełnie serio, to są ważne dla ciebie nagrody? Cenisz je? Czy masz dystans do nagród?
Nie, znaczy dystans. Jak mieć dystans do nagród? No człowiek się cieszy, jak dostaje nagrodę i te niektóre z tych nagród są ważniejsze, no mniej ważne oczywiście, to nie jest tak, że wszystkie jednakowo się człowiek cieszy, ale ja ostatnio tak siedziałem w gabinecie i patrzyłem na tę swoją półkę z nagrodami, jak dowiedziałem się właśnie, że dostałem tę nagrodę Boja-Żeleńskiego i sobie skonstatowałem tak, że nagrodę Schillera już mam, nagrodę Zelwerowicza mam, nagrodę Bogusławskiego już mam, teraz czterech mam już najważniejszych. No tak, no można już teraz tylko
odcinać kupony.
Nie o to chodzi, że się pracuje i czy tam gra dla nagród, bo to nie tak, ale miło jest oczywiście, jak się je dostaje, no bo jest się w jakiś tam sposób doceniony.
Podobno nie przepadasz za wywiadami.
No nie lubię, no bo właśnie dziennikarze zadają takie pytania, jak ty, co ja w aktorstwie cenię, ale czego nie lubię. No to są jakieś takie wielkie, tak jakbym ja siedział w domu i myślał teraz, aha, będzie następny wywiad, to może dostanę takie pytania, to muszę się przygotować, przemyśleć. No tak jak powiedziałem, ja nie staram się tak za dużo kombinować na ten temat. Po prostu myślę o roli, myślę o reżyserze, myślę o scenariuszu, no ale nie o aktorstwie. Nie o aktorstwie tak w ogóle. Jakież to jest moje aktorstwo i czym ja się kieruję? Boże, nigdy nie mogłem zrozumieć tego Stanisławskiego. O co chodzi? No w tym się sprawdzi, a w takiej na przykład roli się zupełnie nie sprawdzi. Jak ja mam się identyfikować z postacią, jak przyjdzie reżyser i mi na przykład każe zagrać wyobrażenie ojczyzny. No bo są takie rzeczy do zagrania w teatrze. Nie mówię, że w filmie. Ale wiesz, także...
A ty masz metodę Baki?
Nie, nawet nie mam metody Baki, bo bym musiał zdefiniować, co to jest metoda Baki. Nie mam
żadnych
metod.
Każda rola jest
nowym
wyzwaniem po prostu.
Ale oczywiście, że tak, każda rola, ja się uczę każdej roli, a każda rola uczy się mnie, a i wzajemne takie zależności, wiesz. Także nie lubię się mądrować w wywiadach. Mogę coś powiedzieć tak w ogóle, jak to było, czy coś tam, ale definiować coś to niechętnie.
Nie popadamy w filozofię. Tym bardziej się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie do Magii Kina. Jakie masz najbliższe plany filmowe i teatralne? Wspomniałeś już o serialu Gra z cieniem, to jest druga seria.
No tak, ale to już zdjęcia się zakończyły. Zakończyły się też już nawet dosyć dawno zdjęcia do nowego filmu Jana Pawła Matuszyńskiego, który pewnie na jesieni się pojawi, ale z tymi tytułami, zanim film się pojawi, to jest tak, że nie wiadomo jeszcze, jakie to będzie tytuł. Za chwilę zaczynam zdjęcia do właśnie jednej z głów, dwie główne role gramy z Dawidem Ogrodnikiem w filmie Zdrada, reżyserowanym przez Maćka Dudkiewicza, i to mi zajmie właściwie cały maj i cały czerwiec. Zdjęcia do sensacyjnego filmu, scenariusz Piegowski, no myślę, że świetny scenariusz, mam nadzieję, że film nam się uda i będzie fajny, jest też świetna obsada tam. Także to są najbliższe plany filmowe. Na jesień mam plan filmowy z debiutującą jako reżyserka pewną aktorką, która napisała doskonały scenariusz zaakceptowany i dofinansowany przez PiS, więc to będzie też główna rola i też dosyć duża praca w teatrze. W teatrze się eksploatuje z tego aktualnie, co narobiłem, natomiast nowa praca dopiero się pojawi, nowa i duża praca pojawi się z początkiem przyszłego roku, ale wiesz, ja już nie przechodzę ze sztuki w sztukę, bo już jakby staram się tak wybiórczo traktować swoją pracę teatralną, więc tego nie będzie. Oczywiście mam dużo sztuk do zagrania i to robię i w Warszawie, i w Gdańsku, ale bez przesady. Już się nagrałem.
No, w końcu doba ma 24 godziny, a z tego, co mówisz, to no, ciągle jesteś zajęty.
No to.
Czekam na kolejne role aktora, którego lubię i cenię. I dziękuję ci za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję państwu i dziękuję tobie, Tomku.
Gościem Magii Kina był Mirosław Baka.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie nie może zabraknąć oczywiście zaproszenia do kina, tym razem na film gruzińskiej reżyserki Dei Kulumbegaszwili, zatytułowany Kwiecień. Obraz ten otrzymał nagrodę specjalną jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Po długim czasie od premiery trafił właśnie na ekrany polskich kin. Wcześniej mogli go obejrzeć widzowie Festiwalu Nowe Horyzonty. Kwiecień, mimo niewinnej nazwy, sugerującej okres rozkwitającej przyrody, jest filmem dotykającym niezwykle bolesnego tematu aborcji. Surowość i minimalizm tego obrazu podkreślają zdjęcia. Pierwszych 40 minut kwietnia rozgrywa się niemal w całkowitych ciemnościach, z wyjątkiem trzech scen szpitalnych, w których też dominuje chłód i szarość. Nina, główna bohaterka filmu, jest ginekologiem z dużym doświadczeniem. Punktem zwrotnym w jej życiu jest śmierć noworodka, którego poród odbierała. Zostaje wszczęte dochodzenie, przy okazji którego wychodzą na jaw przeprowadzane przez nią nielegalne aborcje wśród mieszkanek okolicznych wiosek. Nina musi sobie poradzić z zagrożeniem utraty pracy, a także spróbować uporządkować samotne życie pozbawione uczuć. Kwiecień to kino arthouse'owe, zrealizowane w stylu slow cinema, czyli kontemplacyjnym. Dominują w nim bardzo długie ujęcia, statyczne kadry i skromny dialog. Reżyserka skupia się na wewnętrznych przeżyciach swojej bohaterki, dokładnie obserwując jej stany emocjonalne. Kwiecień obejrzała także Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Iwona, zwróciłaś uwagę, że w tym obrazie wiele dzieje się poza filmowym kadrem, który często jest pusty. Zza kadru dochodzą różne dźwięki, toczą się rozmowy osób, których nie widzimy.
To w ogóle jest bardzo specyficzne i wyjątkowe kino. To jest kino trudne w odbiorze. To jest kino dla koneserów.
Zdecydowanie.
To jest kino wymagające, męczące. Film, z którego chce się wyjść momentami. Moglibyśmy tutaj...
Ale jednak się zostaje.
Tak, dyskutować, czy to jest wybitne kino. Bo chyba nie. Natomiast jest to obraz na swój sposób wyjątkowy i porażający swoją wymową. I teraz ten tytułowy kwiecień, tak jak mówisz, miesiąc okrutny, tak, z jednej strony, bo budzi się ta przyroda. To jest fantastycznie pokazane, kiedy mamy ten kontrast z tej ciemności.
Tak, te maki czerwone,
tak,
nagle,
na przykład,
pola
tak, albo zachód słońca. No, to wszystko faktycznie mówi nam, że zaczyna się życie. A z drugiej strony cały czas mamy do czynienia ze śmiercią. Bo to nie jest tylko i wyłącznie film o aborcji. To jest film o pewnym fragmencie geograficznym, gdzie dominuje patriarchat w dalszym ciągu, gdzie kobieta sprowadzona jest jednak do roli rodzącej dzieci. Myślę, że między zdaniami dowiadujemy się, ile tam gwałtu zachodzi, tak? Co się dzieje z tymi kobietami, jak ciężko muszą pracować, jak muszą usługiwać w dalszym ciągu mężczyznom. I mamy tą Ninę, która próbuje na swój sposób, bo działa przeciwko prawu, pomagać tym kobietom. No z jednej strony, no jak pomagać, kiedy dokonuje aborcji, ale to są nieświadome, młode, często młode kobiety, które jeszcze nie mają nawet 18 lat. I też widzimy, jak główna bohaterka zmaga się z tym, bo odkrywamy jej sekrety, tak? Pewne tajemnice bardzo wstydliwe. Ja sobie to odczytałam jako takie może odkupienie win, tak? Bo z jednej strony przyjmuje życie, a z drugiej odbiera.
Odbiera, to prawda. Wiesz, wracając do aborcji, bohaterka filmu jednak zwróci uwagę, nie ma wątpliwości natury moralnej, etycznej. Ona zdecydowanie chce to robić, bo uważa, że jeżeli ona tego nie zrobi, to zrobi to ktoś inny. W domyśle zrobi to gorzej.
Zrobi to gorzej, bo nie będzie miał narzędzi na
tak,
przykład.
Wspomina na przykład o dorabiających w ten sposób pielęgniarkach, które nie poradzą sobie w razie komplikacji, bo ona sobie da radę. Jako, wiesz, osoba, która jest ginekologiem, z dużym doświadczeniem, z wiedzą. No i to jest takie dwuznaczne, bym powiedział.
Dlatego pewnie też te jej akty, tak bym to delikatnie określiła, które widzimy, tak, które dzieją się w samotności, tak jakby chciała to jednak odkupić, bo myślę, że tym bardziej w osobie, która przyjmuje to życie i potem odbiera, ale ona, mam wrażenie, zdaje sobie sprawę, co czeka te dziewczyny, kiedy urodzą dzieci, tak? Być może te małe dziewczynki, jeżeli to będą dziewczynki, które przyjdą na świat, też będą gwałcone, tak? Też będą zmuszane do aktów seksualnych wbrew sobie. To jest bardzo ciekawe kino.
Wrócę jeszcze do strony formalnej. Na przykład scena aborcji głuchoniemej dziewczyny, policzyłem sobie, trwa około 8 minut. Rozgrywa się niemal bez słów. Kilkuminutowe są też sceny jazdy samochodem, kiedy Nina jedzie do tych wiosek właśnie okolicznych i tam kamera obserwuje puste, ciemne pobocza. Właściwie nic się nie dzieje przez kilka minut. Nie sądzisz, że jest tego za wiele nawet dla cierpliwego widza?
No, zgadzam się, że tutaj musimy być cierpliwi, chcąc oglądać ten film, ale może też, no właśnie to nie jest kino dla każdego. Może reżyserka świadomie to zrobiła i ona nie jest zainteresowana tym, czy ta, czy tamta osoba ma ochotę to zobaczyć. Jeżeli jesteście ze mną, jeżeli jesteście w tej historii, to musicie ją udźwignąć. Po to są te długie kadry.
Tak, jak ja ją wam pokazuję.
Tak. Męczcie się z tym, tak? O to chodzi, żebyście się zmęczyli, żebyście poczuli jakby beznadziejność tej sytuacji, w której są jej podopieczne.
No tak, ale forma powinna służyć treści. Taka jest zasada, czyli filmowemu przekazowi koncepcji twórcy, nazwijmy to, czyli reżyserki. I nie masz poczucia, że ta równowaga w kwietniu jest jednak zachwiana troszeczkę?
Wiesz, no musiałabym zobaczyć drugą wersję, kiedy te sceny są krótsze i wtedy bym chyba potrafiła powiedzieć, która bardziej mi pasuje, bo owszem, to było męczące, ale cały czas miałam poczucie, że to jest na miejscu, że to jest adekwatne.
Znaczy, zgodzę się też z tym, że mimo tego, że męczyłem się trochę podczas projekcji, to wiele kadrów zostaje mi jednak w głowie i ta historia gdzieś we mnie tkwi, więc to też jest dowodem na to, że ten przekaz autorki, czyli reżyserki filmu, jednak trafia do widza.
Tak, przeczytałam, że ten film, i rzeczywiście chyba się z tym należy zgodzić, wpisuje się w taki nurt body horror. Trochę właśnie jak Substancja, bo zwróć uwagę, no że tam są takie sceny właściwie surrealistyczne trochę, kiedy to ciało...
Tak, to jest rzeczywiście jest postać nogiego człowieka, który... No,
zdeformowanego.
Jest takim jakąś symbolem tego, że ciało może być piękne, odbieramy noworodka na przykład. I on rośnie i jest piękny, ale też z tym ciałem związane są rzeczy mniej piękne. Czyli ta aborcja właśnie, pewnie.
Tak. No cóż, polecamy film dla ludzi, którzy lubią się mierzyć z wyzwaniami
dla
filmowymi.
Dla koneserów,
tak, ale to jest na pewno kino bardzo wysokich lotów, tak?
Tak. Kwiecień, smutne kino o smutnych ludziach. W ładnym miesiącu. Ukazujące chyba czasem też w brutalny sposób ludzkie życie po prostu.
Tak.
To zdecydowanie, jak powiedziałaś, propozycja dla miłośników kina kontemplacyjnego, bo forma tego filmu adresowana jest jednak do widzów naprawdę cierpliwych. Ale może warto. I tych właśnie przede wszystkim zapraszamy do kin studyjnych.
Tak jest.
Dziękuję ci, Iwona, za spotkanie i rozmowę.
Do usłyszenia.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Jacek Puchalski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.